Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość niejedno ma imię. W naszych rozważaniach o duchowości zbliżamy się już do końca. Pozostało jeszcze kilka odcinków do 1000. Wtedy 1000 odcinkiem zamierzam zakończyć trwający 20 lat cykl Duc in Altum. W tym czasie ukazało się kilka książek z treścią tych audycji. Ostatnia została wydana 7 lat temu, w 2015 roku, pod tytułem Wielka Księga Duchowości Katolickiej. W tytule jest słowo wielka, bo zawiera 570 odcinków wyemitowanych w latach 2003-2013, liczy 1264 strony i waży 1,80 kg. Natomiast trwają w tej chwili przygotowania do wydania drukiem wszystkich audycji. Będzie to 1000 odcinków w kilku tomach, ale o szczegółach poinformuję niebawem. Zanim jednak definitywnie zamkniemy cykl Duc in Altum, chcę jeszcze podać kilka ważnych dopowiedzeń odnośnie do duchowości, dopowiedzeń natury bardziej ogólnej, ale pozostających w ścisłym związku z poruszaną ostatnio tematyką duchowości ludzi świeckich. W naszym cyklu przez prawie 20 lat na różne sposoby i pod różnym kątem mówiłem o duchowości katolickiej, osadzonej w życiu Kościoła i w aktualnych problemach świata. Przyzwyczailiśmy się zatem, że kiedy jest mowa o duchowości, to z zasady chodzi o naszą osobistą i uświęcającą relację z Chrystusem. A tymczasem obserwujemy zjawisko przedefiniowania samego pojęcia duchowość. Okazuje się, że duchowość niejedno ma imię. Ten problem sygnalizował już święty Jan Paweł II w cytowanym wiele razy przeze mnie liście apostolskim Novo Millennio Ineunte. Pisał tam o tej powszechnej potrzebie duchowości, na którą niemniej skutecznie odpowiadają inne religie i nowe ruchy z niemałym powodzeniem. Zacznijmy więc od tego, że współcześnie pojęcie duchowość to jedno z najstarszych chrześcijańskich pojęć teologicznych, obecnie stało się bardzo popularne i modne, przez co bywa nadużywane. Duchowość więc przestała być kojarzona z religijnością i teologią, lecz została zdominowana przez nauki humanistyczne, zwłaszcza psychologię i socjologię. Na przykład w 2013 roku w Gdańsku powstało Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości. W Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej gabinety psychoterapeutyczne często mają szyld Centrum Duchowości. Natomiast w niektórych ośrodkach rekolekcyjnych i centrach duchowości w Polsce zdarza się, że więcej uwagi poświęca się psychologii i różnym technikom relaksacyjnym, treningom oraz wyrabianiu sprawności, aniżeli skupieniu, modlitwie, adoracji i zjednoczeniu z Bogiem. Mimo to mówi się o duchowości, ale pytanie jakiej? W sytuacji przymusowej izolacji spowodowanej przez pandemię ludzie znacznie więcej czasu poświęcają na surfowanie w internecie. W odpowiedzi na to w sieci pojawiło się wyjątkowo dużo materiałów duchowościowych o zróżnicowanej jakości. Od bardzo głębokich rozważań opartych na Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła i klasyce duchowej, po teologiczny bełkot wyrażany podniosłym profetycznym tonem. U osób nie mających przygotowania teologicznego może powodować to spory zamęt. Jak widać, duchowość stała się atrakcyjnym towarem medialnym. Mówiłem już o tym kilka miesięcy temu w jednej z audycji, cytując m.in. raport pod tytułem Duszpasterstwo po pandemii, podpisany 7 sierpnia ubiegłego roku przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Wspomniałem wtedy, że socjologowie zauważają, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem, które określa się jako religia i duchowość internetowa. Jest to bowiem uproszczony przekaz medialny, na którym wierni, a czasem nawet niektórzy pobożni kapłani, opierają swoje życie duchowe. Przy czym nie chodzi tu o to, że internet wykorzystywany jest jako skuteczne narzędzie ewangelizacji w duchu Bożego objawienia i misji Kościoła. Religia i duchowość internetowa rości sobie bowiem prawo do wskazywania ludziom poszukującym Boga nowych, ponoć bardzo skutecznych dróg osiągania wysokiej doskonałości. Tworzy się rodzaj medialnej szkoły pięknoduchów, zachwyconych bardziej sobą, aniżeli Chrystusem. I to jest niestety także duchowość, choć czasem mająca dość luźny związek z tym stylem życia, który pozwolił tylu błogosławionych i świętych wynieść na ołtarze. Badacze zjawisk społeczno-religijnych, których to zjawisk nasilenie zdaje się być naturalną reakcją na poczucie zagrożenia wywołanego pandemią, mówią też o tak zwanej duchowości fast foodowej. Wydaje się nawet, że zachodzi związek pomiędzy wspomnianą religią i duchowością internetową, a tą właśnie tak zwaną duchowością fast foodową. Zadomowiony u nas amerykański termin fast food oznacza dosłownie szybkie jedzenie. Jest to najczęściej rodzaj bułki czy kanapki z mięsem, warzywami i zawsze smakowitym sosem. Kupuje się je na stacjach benzynowych albo autostradowych parkingach i dzięki temu można szybko i smacznie zaspokoić głód i pojechać dalej. Mniej więcej takie samo podejście do spraw wiary i duchowości obserwuje się we współczesności naznaczonej wiecznym pośpiechem. I jak nie ma czasu na biesiadowanie, tak nie ma czasu na zatrzymanie, wyciszenie, refleksję i doświadczenie obecności Boga. Niekiedy sztucznie wzniecana potrzeba religijna ma być zaspokojona natychmiast, bez wysiłku zmagania się ze swoimi słabościami, wadami, grzechami. Chodzi o to, aby było mocne wrażenie, aby coś przeżyć, w sumie nieważne co. Innymi słowy, duchowość fast foodowa to nastawienie na konsumpcję duchowych smaków, nie poszukiwanie stałego, solidnego, duchowego pokarmu oraz żmudny wysiłek ustawicznego nawracania się. Taki jest bowiem współczesny człowiek, przyzwyczajony, że wszystko musi być łatwo dostępne, przynoszące natychmiastowe rozwiązanie i ulgę, a przy tym bardzo efektowne. Na tej zasadzie działają przecież otępiające nasz umysł wszechobecne reklamy. Innym obliczem współczesnej duchowości jest tak zwany pentekostalizm, czy raczej protestantyzacja w Kościele katolickim. Rozumie się przez to nie tyle ubogacanie wspólnym dziedzictwem wiary kościołów protestanckich, co raczej przenikanie do tradycji katolickiej tego, co należy do wątpliwego dziedzictwa reformacji, a także tego, co nawet w samym protestantyzmie uważane jest za problematyczne i odbiegające od Chrystusowej Ewangelii. Najbardziej znamiennym tego przykładem jest tak zwane Toronto Blessing, czyli dziwaczna duchowość, która miała początek w neocharyzmatycznym zborze w Toronto w początkach 1994 roku. na głównych przedstawicieli tego nurtu, takich jak Randy Clarka, Billa Johnsona czy Heidi Baker, czasem powołują się znani polscy charyzmatycy. Czyżby nie wiedzieli, z czym mają do czynienia? W Toronto Blessing występują nieznane ani w Biblii, ani w klasycznej duchowości chrześcijańskiej zjawiska, które nie mają żadnego teologicznego uzasadnienia, jak chociażby tak zwane zaśnięcia czy upadki w Duchu Świętym, a także somatyczna ekspresja doznań duchowych w postaci konwulsji, niekontrolowanego śmiechu, krzyku, reakcji obscenicznych czy zachowań zwierzęcopodobnych, jak miauczenie czy szczekanie. I to wszystko ma być rzekomo przejawem wyzwalającego działania Ducha Świętego. Innym przejawem skrajnego pentekostalizmu jest Prosperity Gospel, czyli Ewangelia pomyślności. Jest to pokłosie kalwińskiej wizji doczesnej pomyślności jako wyrazu błogosławieństwa Bożego. Według niej ci, którzy są przeznaczeni przez Boga do zbawienia, już w doczesności doświadczają Jego błogosławieństwa, które przejawia się w pomyślności materialnej. A ponieważ nasze myśli mają bezpośredni wpływ na rzeczywistość, wystarczy więc zmienić swoje myślenie na pozytywne, dostosować je do Ewangelii, a szybko doświadczymy skutków tej przemiany także w sferze materialnej, włączając w to bogactwo i zdrowie. Za naszym pozytywnym myśleniem powinny iść pozytywne słowa. Nie wolno więc skupiać się na biedzie czy chorobie, ale należy deklarować bogactwo i zdrowie, a staną się one faktem w naszym życiu. W imię Ewangelii pomyślności należy więc eliminować, wręcz wyklinać wszelkie przejawy słabości, ułomności czy choroby. Wszelkie cierpienie jest nie do przyjęcia, bo pozbawione jest sensu, albo oznacza brak żywej wiary. Cierpisz, bo brak ci wiary. Wiara bowiem uzdrawia. Wypowiadane z wiarą słowo ma moc i wywołuje skutek. Z tej racji uroczysta deklaracja w imię Chrystusa musi być skuteczna. Jeśli zatem ogłaszam, że jesteś zdrowy, to uzdrowienie musi się dokonać. Albo gdy mówię, ogłaszam błogosławieństwo finansowe nad twoją rodziną, to spodziewaj się rychło dużych pieniędzy. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że bardzo modne ostatnio w polskich kościołach praktyki modlitw o uzdrowienie z nakładaniem rąk przez świeckich mają swoją genezę właśnie w tym pentekostalnym nurcie Prosperity Gospel, Ewangelii pomyślności. To tylko niektóre oblicza współczesnego zaspokajania potrzeby duchowości. Wspomniane tu pobieżnie zjawiska, których dogłębna analiza wymagałaby znacznie więcej czasu, na szczęście mają jeszcze rozpoznawalną konotację chrześcijańską.